Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na kolejną sesję, sesję historyczną. Moderatorem sesji historycznej będzie ksiądz profesor dr habilitowany Wojciech Hans, wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenicznej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 92-2001 rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ksiądz profesor jest też konsultantem w Radzie Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Jest autorem licznych prac naukowych, blisko 230 pozycji, ponad 230 pozycji naukowych. Bardzo serdecznie zapraszam księdza profesora do prowadzenia sesji historycznej.
Dziękuję za powierzenie mi tej niełatwej funkcji, ale na początek chcę powiedzieć, nie pesząc oczywiście prelegentów, których zapraszam serdecznie tutaj do stołu, mianowicie księdza doktora habilitowanego Wojciecha Gajewskiego, księdza doktora Adama Strojnego i doktora habilitowanego Jana Mirończuka. Może słów kilkoro, nie za dużo, dlatego że czas nas nagli i bardzo serdecznie na początku i witam prelegentów czcigodnych oraz smutna wiadomość, że nie można przedłużyć 11-12 minut swoich wypowiedzi, by troszeczkę jeszcze zostawić miejsca na dialog z audytorium naszym. Bardzo proszę jako pierwszego
pomoc dydaktyczna. Jak ta kartka się pojawi, znaczy schodzi.
Pierwszym prelegentem będzie ksiądz doktor habilitowany Wojciech Gajewski, który jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborgu. Jest doktorem nauk humanistycznych, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Jest kierownikiem pracowni religioznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ma sporo publikacji, nie będę tutaj ich wszystkich wymieniał. W każdym bądź razie specjalizuje się w analizach, gdy chodzi o sytuację społeczno-religijną w Imperium Rzymskim I do III wieku, zwłaszcza organizacji wczesnego Kościoła. Także analizuje listy świętego Pawła, interesuje się w sposób szczególny ruchem pentekostalnym i charyzmatycznym na świecie i w Polsce. Drugim prelegentem będzie ksiądz dr Adam Strojny ze wspólnoty Chemin de Neuf. Duch Święty w teologii współczesnej będzie przedmiotem jego refleksji. Jest doktorem teologii w zakresie eklezjologii i ekumenizmu. W Polsce prowadzi wspólnotę. Jest to wspólnota katolicka o powołaniu ekumenicznym, czy o wymiarze ekumenicznym. Trzecim prelegentem, którego mam miło mi przedstawić, to jest pan doktor habilitowany Jan Mirończuk. Jego przedłożenie to wyznania chrześcijańskie i ich wzajemne relacje w województwie białostockim w okresie II RP. Jest doktorem habilitowanym nauk historycznych, wykładowcą historii Kościoła w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie oraz Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Również wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Ostatnio wydał pracę Ruch Ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku. Zapraszam pierwszego prelegenta i proszę o zabranie głosu w wymienionym czasokresie.
11 minut. Pamiętam, kiedyś miałem konferencję na temat husytyzmu. W związku z rocznicą spalenia Husa
w tamtym roku i też miałem przedstawić ogólny zarys tego, co się działo przed 200 lat przez hucydyzmem. I pamiętam, że zacząłem na początku narzekać, że 200 lat, 15 minut, jak to zrobić? I profesor siedzący przede mną powiedział, no to nie przedłużajmy, zaczynaj, żeby nie przedłużać. Szanowni Państwo, siostry i bracia, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że możemy się spotkać w tak zróżnicowanym gronie i rozmawiać na temat Ducha Świętego. Ja przygotowałem temat, który brzmi charyzmaty w doświadczeniu Kościoła II i III wieku. Jeśli pozwolicie, będę się posiłkował właśnie z slajdami i wiem, że to mało ładnie wygląda na takiej porządnej konferencji jak ta, ale chciałbym, żebyśmy mogli się również zorientować bliżej, jak wygląda sytuacja związana ze zjawiskiem, który chcę omówić. Czy nie będzie Państwu przeszkadzać, jak będę używał slajdów? Bo mogę mówić bez slajdów, ale... Fajnie. Może uporządkujemy rzeczy, które już były mówione. Wybaczcie Państwo, szczególnie moi poprzednicy, szanowni. Mamy dwa pojęcia w związku z charyzmatem. W liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Charyzmat w znaczeniu daru łaski, szczególnego daru, podarunku i charyzmaty w znaczeniu konkretnych darów, konkretnych przejawów. Oczywiście tu trzeba by było zapytać, kto jest twórcą tych pojęć i możemy powiedzieć, że z tego, co dzisiaj wiemy, to prawdopodobnie twórcą pojęcia jest święty Paweł. A więc jest to pojęcie absolutnie chrześcijańskie, choć tam dyskusja na temat tego, czy tego wcześniej Filon nie użył. Chcę powiedzieć, że gdy przyglądamy się charyzmatom, to oczywiście szczególnie my, zielonoświątkowcy, powinniśmy pamiętać o tym, że charyzmaty nie zamykają się do wąskiej listy, jak dzisiaj było powiedziane, jak to przede mną doktor Leszek Jańczuk powiedział, nie można tego zamykać do listy 9 darów jako zamykającej, absolutnie. Raczej możemy powiedzieć o charyzmacie jako darze. I tutaj było powiedziane bardzo fajnie, pani profesor Kalina Wojciechowska wyciągała tutaj z prelegentów, bardzo fajnie to brzmiało, bardzo mi to się podobało, kiedy mówiła o tym, że no, czy miłość jest charyzmatem, to jest to pytanie, czy miłość jest charyzmatem, bo rzeczywiście tutaj jest darem łaski bez wątpienia. Chcę powiedzieć, że to pojęcie charyzmat w Nowym Testamencie, ja o tym nie mówię, ale pozwólcie Państwo, to pojęcie ma przynajmniej te dwie strony. Jest zawsze darem łaski Boga, to, że jesteśmy zbawienia i jest to charyzmatem. W jakimś sensie więc każdy chrześcijanin, który doświadcza daru zbawienia, doświadcza charyzmatu, jest więc w tym sensie z gruntu charyzmatykiem. Dla świątkowców szczególnie liczą się te charyzmaty, które wymienione są w liście do Koryntian, w liście do Efezjan, o których tutaj była mowa. I jeśli pozwolicie Państwo, to taką tabeleczkę szybciuśko, na szybciuśko. Cieszę się z Twojego uśmiechu, Tomaszu, bo to znaczy, że uważałeś ostatnio. Robiłeś notatki, nie widziałem. Chciałem zwrócić Waszą uwagę, ponieważ ta lista charyzmatów, tych charyzmatów w liczbie mnogiej, tak, które pokazują szczególne dary łaski, jest zróżnicowana. Oczywiście tutaj pytanie pani profesor Kaliny, czy list do Efezjan traktować jako deutero, czy protokanoniczny i na ile go zaliczyć, to w tym momencie nie ma większego znaczenia, ale widzimy, jak szeroka jest to lista darów, która nie zamyka się absolutnie do konkretnych 9. Pozwólcie Państwo, że w ramach tego, co chcę przedstawić, ja bym chciał mówić na temat geografii charyzmatów w II, III wieku. Właściwie tak sobie to wymyśliłem. I żeby mówić o geografii charyzmatów, to w I wieku przedstawiłem Państwu tutaj na tej mapce taką informację, gdzie według tekstów Nowego Testamentu, pojawiają się charyzmaty. A więc wiemy, że w Jerozolimie z Dziejów Apostolskich, zarówno z drugiego, jak i z 15 rozdziału, w drugim rozdziale, no to wszyscy wiemy dokładnie, natomiast w 15 rozdziale pojawiają się prorocy, których wysyła Kościół Jerozolimski, by ci prorocy poszli gdzieś głosić te listy, opowiadać o tym, ale też w Cezarei Palestyńskiej i no, szczególnie w Antiochii, to jest 11 rozdział, tam pojawia się taki prorok Agabus, Agabos, który się, no bo to jest różnie, on się, jako prorok wędruje z Judei, czyli wędrowni prorocy, którzy wędrują z Judei, pojawiają się w Antiochii. W Antiochii w 13 rozdziale też istnieje struktura oparta o proroków i nauczycieli charyzmatycznych. No i wreszcie pojawia się także w 15 rozdziale, moglibyśmy zobaczyć w Efezie, tu jest następny punkt. Efes, to jest oczywiście list do Efezjan, no to jest dość skomplikowane, bo tutaj biblista by zapytał, czy ten list do Efezjan to był napisany do Efezjan, bo nagłówka brakuje, w związku z tym może on był do czegoś innego, no ale klasycznie rzecz traktując i nie wchodząc w szczegóły, to ten wątek możemy tak zostawić. No oczywiście list do Koryntian, czyli Korynt i Rzym. Jak to wygląda, jeśli chodzi o okres Nowego Testamentu? Jak to wygląda, jeśli chodzi o przełom I-II wieku? Pan doktor Leszek Jańczuk wspomniał tutaj najważniejsze, jedno z ważniejszych pism tego okresu, czyli Didache. Didache to dodeka apostolon, które uważa się generalnie, że jest związane ze środowiskiem antiocheńskim. Jednocześnie z tego środowiska wywodzi się Ignacy, też biskup antiocheński, który również wspomina charyzmaty. Biskup ten odnosi się do Polikarpa ze Smyrny, mówiąc mu także o charyzmatach. I wreszcie oczywiście pojawia się takie dziełko Wniebowstąpienie Izajasza, które badacze usiłują jakby lokalizować w okolicach Jerozolimy. Czy ono rzeczywiście stamtąd pochodzi, trudno powiedzieć. Natomiast list Barnaby znowu usiłują lokalizować z Aleksandrią. Wreszcie Klemens Rzymski, pierwszy list do Koryntian, z Rzymem związany. Tu mamy więc na przełomie I-II wieku takie ośrodki chrześcijaństwa, w których mówi się o charyzmatach. Jeśli chodzi o wiek II, to te ośrodki nieznacznie się zmieniają. To znaczy dalej środowisko rzymskie, tutaj wymieniłem Hermasa, wymieniłem Justyna i jego dzieła, ale także pojawia się Ireneusz z Lugdunum, który no właśnie w Galii formułuje swoje, czy stamtąd pojawiają się jego informacje o charyzmatach. No i największe przebudzenie, które dokonuje się we Frygii, przebudzenie montanistyczne, charyzmatyczne przebudzenie montanistyczne, a więc Azja, które oddziaływało na Rzym, bo w Rzymie się pojawia, i na Kartaginę, szczególnie na Kartaginę, bo tam pojawia się jeden z głównych ojców, którzy na ten temat piszą, czyli Tertulian. Zaś jeśli chodzi o III wiek, jeśli Państwo byście chcieli rzucić okiem, to mamy dalej Rzym i tu Hipolit Rzymski, który mówi nam na ten temat. Oczywiście we Frygii i w Azji Mniejszej tam ciągle ta rewolucja charyzmatyczna trwa, ale pojawiają się także informacje o charyzmatach u Orygenesa. On w obu ośrodkach, czyli w Aleksandrii, w Cezarei i z obu tych jakby jego okresów pojawiają się informacje o charyzmatach. Klemens Aleksandryjski to oczywiście również Aleksandria. No i w Afryce Północnej pojawia się Cyprian, który z wielkim szacunkiem odnosił się do Tertuliana. Przypomnę, to jest słynne zdanie, podaj mistrza, prawda? Od jego wielka estyma. Gdybyśmy chcieli w skrócie telegraficznym, bo to jest tylko sygnalizowanie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, jak wyglądają te informacje o charyzmatykach, to chcę powiedzieć, że no oczywiście najszerzej może w jednym dziele znajdujemy to w Didache. I tutaj po pierwsze istnieje polecenie, by wędrownych charyzmatyków przyjmować. Czyli mogło istnieć również druga strona, nie przyjmować, tak? Ale tu wskazanie przyjmować. Istnieje rozdział na prawdziwych i fałszywych charyzmatyków. Następnie istnieje system, według którego możemy oceniać, czy prorok jest prawdziwy, czy fałszywy, tak zwane kryteria oceniania. Bardzo prostą kryterium, jak wiemy, było to, czy prorok zostaje 2 dni, czy 3. Jak 2 dni jest w domu, jak dobry gość, to w porządku. Jak 3. dnia fałszywy prorok. Jasna sprawa. Gość też jak 3 dni zostaje. Tak jest. Zostały 2 minuty. Biskup i diakon to także prorocy i nauczyciele. Prorokom pozwólcie odmówić dziękczynienie, powiada Didache, czyli w czasie Eucharystii mogą sprawować szczególną misję. I wreszcie prorocy są naszymi arcykapłanami i wezwanie, by wypróbować proroka. Prorok, prorok, prorok pojawia się w Didache często. I gdybyśmy chcieli zobaczyć teksty, które mówią o tym, że pojawiają się prorocy, ale też charyzmaty w liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego, za mną są teksty, więc możecie Państwo je śledzić. U Ignacego z Antiochii pojawia się konkretne proroctwo. Jak brzmiało konkretne proroctwo? Tam jest taki zapis krótko. Prorokował Ignacy w czasie nabożeństwa i tutaj ten list do Filadelfian o tym mówi. List Barnaby wspomina o tym, że Bóg sam w nas prorokuje. Bardzo ładnie. No i oczywiście w niebowstąpienie Izajasza, który narzeka się, że niestety proroctwa ustępują. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda rzecz w drugim wieku szerzej, to oczywiście sięgamy po Hermasa, po jego dzieło Pasterz Poimenne, w którym często wspomina o widzeniach, proroctwach, objawieniach. Jest zresztą prorokiem gminy rzymskiej. Podobnie Justyn Męczennik. Justyn Męczennik wspomina o uzdrowieniach, o cudach, o znakach, o proroctwach. Mówi wręcz, że dary prorockie pozostają wśród nas, a Eusebiusz wspomina tylko, że w czasach Justyna proroctwa były czymś naturalnym. Ireneusz z Lugdunum także wspomina w Adversus Hereses, w tym wykładzie nauki apostolskiej, o proroctwach, o widzeniach, o cudach, o wskrzeszeniach zmartwych, o innych cudownych wydarzeniach, ale także o działaniach Ducha Świętego. Rozumiemy, że jest już poniżej. I Tertulian, jeśli pozwolicie Państwo, także oczywiście on szczególnie określa montanistyczny, ale przedmontanistyczny, mówi o charyzmatach, wspomina o nich w dyskusji na temat montanizmu, ale wcześniej jeszcze. Gdybyśmy chcieli zamknąć to wszystko, co miałem do przygotowania. Gdybyśmy chcieli zamknąć, nie, to nie jest rozsądne mówić w 15 minut. Gdybyśmy chcieli zamknąć, to byśmy mogli powiedzieć tak. Drugi, trzeci wiek w historii Kościoła to jest wiek występowania charyzmatów. Co do tego badacze są dzisiaj zgodni. Badacze w postaci choćby tutaj cytowanego McDonnella, inicjacja chrześcijańska, która mówi, obecność charyzmatów i ćwiczenie się w nich jest faktem. A wspominają o tym także Eusebiusz Cezarej w kilku miejscach. W drugim, trzecim wieku Kościół chrześcijański był kościołem charyzmatycznym. Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo. Ja współczuję prelegentowi, że musiał aż tak się skracać, ale powiedział nam bardzo dużo. A przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z wymienionych postaci drugiego, trzeciego wieku, tak bardzo zasłużonych dla charyzmatów tamtejszego kościoła. Bardzo proszę drugiego prelegenta. Księdza doktora Adama Strojnego. I też dziękuję. Startujemy 12 minut.
Na początek może dwa krótkie słowa takiego wyjaśnienia co do mnie i co do tematu. Jestem członkiem wspólnoty dość szczególnej, może mało znanej, stąd dwa słowa może Państwu się należy, tym bardziej, że moim zdaniem jest to pewna też ilustracja tego, o czym chcę dalej mówić. Otwarcia na rzeczywistość teologii Ducha Świętego we współczesnej teologii. To jest wspólnota charyzmatyczna, katolicka, o powołaniu ekumenicznym. W naszej wspólnocie są katolicy, ale są również członkowie innych wyznań. I chociażby struktury odpowiedzialności rozkładają się bardzo szeroko, bardzo demokratycznie. Instytut Życia Zakonnego Szymonew i wspólnota Szymonew mają przełożonego generalnego, który jest księdzem, ale tu w Polsce odpowiedzialnym za naszą wspólnotę jest kobieta zamężna. W parafii, natomiast gdzie pracuję, oczywiście parafia ma swojego proboszcza, księdza proboszcza. I ja jestem w posłudze tego, co jako wspólnota podejmujemy. To jest wspólnota życia, w której są mężczyźni, kobiety, celibatariusze, małżeństwa. I razem dla jedności chcemy pracować, modlić się, powołani do tej misji przez Ducha Świętego. To jest dla mnie pewnik, bo jakby 40 lat temu, kiedy wspólnota powstawała, narodziła się z grupy charyzmatycznej. założonej przez jezuitę i stopniowo do niej, do tych pierwszych katolików dołączyli też członkowie innych wyznań. I drugie słowo, temat współczesna teologia Ducha Świętego, no oczywiście w tej 11, pewnie już 10 minut teraz nie pretenduję do tego, żeby móc dać szeroką panoramę współczesnej teologii Ducha Świętego. To, co chciałbym raczej zaprezentować, to krótką diagnozę dotyczącą współczesnego dowartościowania roli Ducha Świętego w teologii życiu Kościoła. I żeby to zrobić, chciałbym podać na początek kilka uwag historycznych, po czym omówić niektóre twierdzenia wypracowane przez współczesną teumatologię, a przyjęte przez Kościół katolicki, szczególnie też na Soborze Watykańskim II, mające duże znaczenie ekumeniczne, dające pewien fundament otwarcia Kościoła katolickiego na to, co w tym dialogu i wymianie dóbr możemy przyjąć od innych chrześcijan. Sam kardynał Józef Ratzinger we wprowadzeniu do pięknego rozważania ojca Raniero Cantalamessy na temat hymnu do Ducha Świętego przyznał, że przez długie wieki w teologii zachodniej Duch Święty pozostawał Bogiem nieznanym. To jest bardzo mocne sformułowanie, dlatego że bardzo skromną przestrzeń przyznawano refleksji na jego temat. Radykalna zmiana paradygmatów miała miejsce na Soborze Watykańskim II. Ze strony Kościoła katolickiego był to czas oficjalnej recepcji owoców teologii przygotowującej ten Sobór, a karmiącej się powrotem do Słowa Bożego i do Ojców Kościoła, jak również spotkaniem z innymi chrześcijanami z ich doświadczeniem wiary. Powrót do podstawowego źródła teologii chrześcijańskiej, jakim jest Słowo Boże i relektura doświadczenia chrześcijan, tego zapisanego w Nowym Testamencie, jak i tego przyjmowanego w dzieleniu się wiarą w spotkaniach między wierzącymi, również między chrześcijanami identyfikującymi się z różnymi kościołami, poprowadziło do dowartościowania doświadczenia jako logos theologicus, to znaczy rzeczywistość, która daje pokarm teologii, którą można i należy analizować w świetle tego, co samo Słowo Boże mówi o relacji Boga z człowiekiem. Racjonalna, dyskursywna teologia Zachodu miała wielki dystans do fenomenu doświadczenia, obawiając się podejścia indywidualistycznego, emocjonalnego, czasem może oskarżanego modernizm, gnozy, jeszcze inne choroby duchowe, intelektualne. Nigdy nie kwestionowano możliwości doświadczenia Ducha Świętego, ale w praktyce uznawano je jedynie w życiu mistyków i świętych. Podkreślano natomiast działanie Ducha Świętego jako prerogatywę instytucji Kościoła, uznając niemal automatyczne działanie Ducha Świętego w słowach i decyzjach magisterium. Szczególnie w okresie kontrreformacji od teologii katolickiej oczekiwano co najwyżej racjonalnego dowodzenia i komentowania asystencji Ducha Świętego w tym, co zostało oficjalnie wypowiedziane czy postanowione. Duch Święty mógł jawić się jako niemal zawłaszczony przez instytucje, a jej chrystologiczny fundament wystarczał jako bezpieczny gwarant jej autorytetu. Teologia Kościołów Wschodu charakteryzowała się podejściem bardziej misteryjnym, duchowym, stąd świat Wschodu tego deficytu teologii Ducha Świętego tak wyraźnie może nie doświadczył. Znany jest obecnie szeroko przykład świętego mnicha prawosławnego Serafina z Sarowa, przywołanego już dzisiaj, który wskazywał jako cel życia chrześcijańskiego poszukiwanie, zdobycie Ducha Świętego. Pewnie niewielu chrześcijan Zachodu tak formułowało swoje modlitwy pod koniec XIX wieku, ale wskazać możemy dwa miejsca usilnej modlitwy o Ducha Świętego, które wywarły ogromny wpływ na rozwój wydarzeń: Stany Zjednoczone Ameryki i Rzymy w tym samym czasie. W Topece, w Kansas, w Szkole Biblijnej Bethel, potem przy ulicy Azusa w Los Angeles, członkowie wspólnot protestanckich modlili się o przeżycie tego, czego opis znajdujemy w Dziejach Apostolskich, o przeżycie tego samego doświadczenia. Pragnęli przebudzenia, otwarcia na nową osobistą pięćdziesiątnicę. Tu w tym miejscu i w tym gronie nie muszę dalej tego tłumaczyć. Dało to początek ruchowi zielonoświątkowemu, narodzinom nowych wspólnot kościelnych, ale też ruch zielonoświątkowy przyjęty kilkadziesiąt lat później w kościołach historycznych poprowadził do wewnętrznej odnowy tych kościołów. Ciekawą zbieżność z narodzinami pentekostalizmu możemy dostrzec w modlitwie wewnątrz kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego. W ostatnich latach XIX wieku włoska zakonnica Elena Guerra, nazwana potem apostołką Ducha Świętego, zakładała wieczerniki zesłania Ducha Świętego i przekonała papieża Leona XIII, by wezwał cały kościół do modlitwy o nową pięćdziesiątnicę. Papież opublikował encyklikę o Duchu Świętym, zdecydował o poświęceniu XX wieku Duchowi Świętemu. I 1 stycznia, emblematyczna data, fakt, który warto mieć w świadomości, w Rzymie papież śpiewał starożytny hymn do Ducha Świętego, a w Topece metodystyczny kaznodzieja Charles Parham modlił się z nałożeniem rąk na studentów, którzy przeżyli doświadczenie nazywane potem chrztem w Duchu Świętym. 60 lat później, ogłaszając zwołanie Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII również modli się o nową pięćdziesiątnicę. Te parę słów wystarczy jako kontekst historyczny. Wydaje się, że można uznać, że dla zachodniej teologii Ducha Świętego wpływ pneumatologii chrześcijańskiego wschodu i rozwój pentekostalizmu tworzy pozytywne wyzwanie. Rozwój współczesnej teologii ogromnie dużo zawdzięcza roli wielu mistrzów teologii, jak ojcowie Kościoła, święty Augustyn, Tomasz, reformatorzy na przestrzeni wieków, w tym ruchu święceniowy, który bezpośrednio poprzedził narodziny pentekostalizmu w Ameryce. Zbudowali oni fundament do dwudziestowiecznego odkrycia na nowo Ducha Świętego. To, co jawi się jednak jako najważniejsze, to powrót do żywego doświadczenia pierwotnego Kościoła, karmiony nauką świętego Pawła w listach apostolskich czy świadectwem dziejów apostolskich. Zrozumienie Słowa Bożego o działaniu Ducha Świętego w sercach wierzących i w relacjach między nimi w Kościele pozwala obecnie na afirmację prawd, które nie zawsze były podkreślane. Pierwsza rzecz, osoba Ducha Świętego. Tajemnica osoby, która łączy Ojca i Syna w Trójcy Świętej, a który jest też Duchem, który wprowadza człowieka ochrzczonego w relację z Trójcą. Włącza człowieka w tą intymną relację trynitarną wręcz. Sakrament chrztu sprawia, że każdy ma dostęp do tego działania Ducha Świętego. Każdy jest powołany, by otwierać się coraz bardziej na osobistą relację z Bogiem. Nie jest to zarezerwowane osobom duchownym czy mistykom, lecz jest darem, którego Bóg chce udzielić wszystkim. Duch Święty komunikuje się bezpośrednio ze swoim stworzeniem. Może to czynić bez pośredników. Mistrzowie życia duchowego zawsze o tym zaświadczali, ale w popularnej świadomości, a też w przepowiadaniu Kościoła katolickiego na pewno nie zawsze było to takie oczywiste. I ten sam Duch Święty jest dawcą życia w relacji. Jest tym, który tworzy Kościół. Wszystko, co przeżywamy w życiu Kościoła, głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów, działanie ewangelizacyjne czy społeczne, aż po strukturalne funkcjonowanie Kościoła ma sens i może przynosić owoce jedynie w Duchu Świętym. Nie na darmo Kościół jest nazywany świątynią Ducha Świętego. Eklezjologii nie sposób oddzielić od pneumatologii. Zacytuję słowa patriarchy Ignacego, metropolity Dataki, czyli słowo głos prawosławny, w wystąpieniu na Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Uppsali w 1968 roku. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelię martwą literą, Kościół tylko zwykłą organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Lecz w duchu kosmos jest wywyższony, wzdycha rodząc królestwo. Chrystus zmartwychwstał, jest z nim obecny. Ewangelia jest siłą życia, Kościół znakiem komunii z Trójcą Świętą. Władza służbą, która wyzwala. Misja jest zesłaniem Ducha Świętego. Liturgia wspomnieniem, antycypacją. A postępowanie człowieka jest przebóstwione. Dziś myślę, że w Kościele katolickim przyjmujemy te słowa, słyszymy te słowo w ogóle pośród chrześcijaństwa na Zachodzie w łatwy sposób. Znaczy jest to coś takiego oczywistego, jak twierdzenie. Ale trzeba przyznać, że świadomość potrzeby epiklezji, potrzeby bezpośredniego wezwania Ducha Świętego, w takim poczuciu zależności od Jego działania, na każdym etapie, w każdym przejawie funkcjonowania Kościoła i w każdym przejawie życia chrześcijańskiego, taka świadomość nie była tak oczywista przed Soborem. Czego wymownym znakiem jest brak dosłownej epiklezy w modlitwie eucharystycznej w kanonie rzymskim, takim, jakim był odmawiany przed reformą liturgii. Duch Święty działa i nigdy to działanie nie chciano umniejszyć, a jednocześnie to poczucie konieczności wzywania mocy Ducha Świętego, jego działania w sercach, relacjach, strukturach wcale nie było takie oczywiste. Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele bardzo mocno nadrabia ten brak, tłumacząc, że Duch Święty został zesłany, aby Kościół ustawicznie uświęcał, aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. Duch Święty jest duchem życia. Przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie. Ten Duch mieszka w Kościele, także w sercach wiernych, jak w świątyni. Tutaj Sobór też cytuje świętego Pawła, List do Rzymian, pierwszy list do Koryntian, list do Galatów. Duch Święty przemawia, daje świadectwo przybrania za synów. Duch usynowienia. I to wszystko są dary, które w Kościele w sposób demokratyczny Duch Święty rozdziela nam wszystkim. I ten Duch Święty prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy, według obietnicy Jan 16:13. Jest pewien dynamizm, który jest podkreślony, uznany przez Sobór. I ten Duch Święty uposaża Kościół w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne. Przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. To w porównaniu do, czy w źródło tych sformułowań w liście do Efezjan, w pierwszym do Koryntian, w liście do Galatów. Duch Święty jest dawcą darów. Ten sam Duch namaszcza do posługi tych, którzy mają udział w hierarchii, ten sam Duch wzbudza rozmaite charyzmaty. To sformułowanie jest też ogromnie ważne dla teologii, dla funkcjonowania Kościoła. Duch Święty jest źródłem jedności. Jest tym, który wzbudza różnorodność tych darów i jest tym, który jednocześnie te dary harmonizuje. Pośród tej różnorodności. I wzywa do zaangażowania każdego ochrzczonego w budowanie ciała, jakim jest Kościół. W realizację również misji Kościoła w świecie. Możemy więc mówić o bardzo ważnym dowartościowaniu charyzmatu w życiu Kościoła, które dokonało się na Soborze. A bez którego ruch odnowy w Duchu Świętym nie mógłby zaistnieć w Kościele katolickim. Bez którego też moja wspólnota nie miałaby w ogóle racji istnienia w dzisiejszym świecie, naszym kościelnym. Ważna rzecz w innym punkcie, tam cytowałem Lumen Gentium 4, w punkcie w numerze 12 jest też bardzo mocno powiedziane, że lud Boży cały ma udział w proroczej funkcji Chrystusa. Ogół wiernych ma namaszczenie od świętego. Stąd potem doktryna o nadprzyrodzonym zmyśle wiary całego ludu. Duch Święty udziela każdemu jak chce. 1 Koryntian 12, 11. Charyzmaty są czymś, co mamy przyjąć z wdzięcznością. I tutaj rola pasterzy. Już kończę. I słowo o interakcji źródeł wiary. To jest, na każdy temat można by mówić oddzielne nauczanie, ale Sobór Watykański II mocno podkreśla, dzięki odkryciu właśnie działań Ducha Świętego, to jaka jest do przyjęcia zależność pomiędzy słuchaniem Pisma Świętego i tradycji, wcale nie jako dwóch równorzędnych źródeł objawienia, jak błędnie powtarzamy. Sobór Watykański II inaczej ustawia kryteria. Interpretacja Słowa Bożego, recepcja między Urzędem Nauczycielskim a całym ludem, potrzeba teologii, potrzeba wspólnego rozeznawania, sobornost, żeby przyjąć jeszcze sformułowanie prawosławne. I ostatnie słowo, ekumenizm. Sobór Watykański II podkreśla oficjalnie, że Duch Święty działa we wspólnotach, które nie mają jedności z nami, i posługuje się nimi, prowadząc ich członków do zbawienia. To dla wielu z Państwa jest to oczywiste. Dla moich braci katolików bardzo często nie jest naprawdę oczywiste.
I... Dziękujemy bardzo.
Dobrze, dziękuję również.
Dziękujemy bardzo księdzu doktorowi za ten wykład. Wszyscy rozumiemy, że to jest ogromna synteza, ale myślę, że organizatorzy tutaj wyjdą nam naprzeciw wszystkim i będziemy mogli to doczytać sobie w wydanej jakiejś publikacji. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na tę wielorakość działania Ducha Świętego z jednej strony, a z drugiej strony rzeczywistość Kościoła i tego słyszeliśmy w pierwszych wiekach, ale i tego współczesnego, tu i teraz, do którego Chrystusowego Kościoła, do którego wszyscy przynależymy przez sakrament chrztu. Dlatego też to działanie Ducha Świętego jest działaniem tak mocnym i silnym, że my możemy w tym Chrystusowym Kościele czuć się jako zadomowieni. To właśnie dzięki darom Ducha Świętego. Prelegent podkreślił i zwrócił uwagę szczególną na doświadczenie Ducha Świętego. Ja myślę, że w pierwszych wiekach Kościoła, jeżeli mamy dwa referaty, było większe, aniżeli współcześnie. Jakoś Kościół współczesny, czy Kościoły współczesne może, powiedzmy, cenią jak najbardziej działanie Ducha Świętego, ale gdy chodzi o to doświadczenie, przeżycie łączności ze wspólnotą dzięki mocy Ducha Świętego, to jakoś czasami nam wszystkim uchodzi. Tyle pozostawiam jako komentarz. Będzie możliwość stawiania kwestii. Bardzo proszę trzeciego referenta, mianowicie księdza pana doktora Jana Mirończuka, wyznania chrześcijańskie i wzajemne relacje w kościele lokalnym, tak można by powiedzieć, bo w województwie białostockim podczas drugiej RP.
Szanowni zebrani, my historycy nie mamy narzędzi za bardzo do opisywania Ducha Świętego. To nie jest nasza specjalność, także ja tylko czasami z wielkim trudem, że tak powiem, próbuję ogarnąć wystąpienia moich kolegów, znawców, teologów. Ja niestety jestem niedoszłym teologiem, nie skończyłem teologii, więc jestem historykiem. Jak powiedziałem, nie mamy takich narzędzi. Natomiast my historycy opisujemy raczej relacje między wyznaniami, między kościołami. No i zawsze oczywiście próbujemy znaleźć jakieś konkretne miejsce, konkretny czas. I oczywiście wziąłem województwo białostockie, bo obok Mazowsza, powiedzmy, najbardziej się pewnie czuję w tych regionach, w tym regionie białostockim. I również myślę, że warto się przyjrzeć temu województwu, relacjom między kościołami w tymże województwie, z racji, że miało województwo białostockie bardzo zróżnicowaną ludność. Ja chciałbym zacytować na początku opinię ostatniego wojewody białostockiego, który Henryk Ostaszewski, który w 1939 roku tak się wyraził: żadne województwo w Polsce nie łączy ziem o tak rozmaitej przeszłości historycznej jak obecne województwo białostockie. Rzeczywiście województwo białostockie było bardzo zróżnicowane wyznaniowo. Wedle spisów powszechnych z 21 roku na terenie województwa mieszkało 1 300 000 ludzi, w tym 900 000 rzymskokatolików, około 200 000 prawosławnych, ponad 13 000 ewangelików, 350 mariawitów, grekokatolików 613, staroobrzędowców 4690, baptyści 43 osoby i jeszcze inne drobniejsze wyznania. Potem ta liczba nieco się zmieniła. W 1931 roku w drugim spisie powszechnym już mieszkało 1 600 000, około 50 000 ludzi, w tym około 250 000 ludności żydowskiej, rzymskich katolików 1 100 000, prawosławnych nieco ponad 300 000. To pokazuje nam takie duże zróżnicowanie wyznaniowe. W związku z tym, że duże zróżnicowanie wyznaniowe, to i oczywiście powstały różne wyzwania ku temu. I szanowni państwo, no trzeba powiedzieć, że w materiale historycznym, to tak troszkę jak dzisiaj oglądamy wiadomości, prawda, to raczej się nie mówi o Szwajcarii czy Luksemburgu, bo tam się nic nie dzieje po prostu, tak? Natomiast mówi się o Syrii czy Rosji. Więc również podobnie w materiale historycznym, na przykład sprawozdania wojewody czy starostów, czy jakieś inne materiały, na przykład policji, urzędów wojewódzkich, pokazują nam jednak przede wszystkim te napięcia pomiędzy poszczególnymi wyznaniami niż współpracę. Współpraca zresztą zdarzała się w okresie międzywojennym, ale niewiele, w niewielkim stopniu. Przeważały jednak, no, powiedzmy, były różne dary, nie wiem czy ten sam duch, ale w każdym razie no te relacje były jednak, szanowni państwo, uwypuklone raczej właśnie rywalizacje. Ja zacytuję kilka takich przykładów. Nie chcę, żebyśmy się sprowadzali tylko do takich przykładów, ale one jednak występują i może jakby no, nie możemy udawać, że ich nie było. Zacytuję taki dokument. Dnia 8 maja 1927 roku ksiądz Józef Reszeć, Białorusin, wygłosił w Białymstoku odczyt na temat święci Cyryl i metody, a narody słowiańskie. O tendencjach księdza Reszecia świadczy zwrot przez niego podkreślony, że religia katolicka jest jakoby ekspozyturą policji politycznej i służy li tylko dla celów polonizacji Białorusinów. Oczywiście jest to, no, w wypowiedzi uczestniczyło 300 osób, przepraszam, przeważnie uczniów seminarium nauczycielskiego, więc rzecz jasna, że władze jakby interesowały się takimi szczególnie wypowiedziami. No, również trzeba powiedzieć, że odbywały się też takie spotkania, gdzie debatowano na tematy teologiczne i mam taki inny dokument. Także nie zawsze była jakaś konfrontacja, były czasami takie spotkania właśnie i rozmawiano w takich zagadnieniach. Mianowicie odbyły się w powiecie bielskim zbory religijne baptystów we wsi Czarna Cerkiewna gminy Grodzisk pod przewodnictwem przełożonego zboru Nikona Jakoniuka. Na zebraniu tem duchowny prawosławny Piotr Kuźmiuk i diakon Snocik prowadzili z poszczególnymi baptystami dyskusję na tle religijnym. Obecnych 200 osób. Szanowni Państwo, żeby już nie cytować tak dużo, chociaż to są bardzo interesujące dla mnie oczywiście fakty, natomiast trzeba powiedzieć, że najtrudniejsze relacje zawsze były kościołów tradycyjnych z ich odłamami, tak można powiedzieć. Czyli te napięcia były największe właśnie na przykład na linii Kościół prawosławny, a Kościół grecko-katolicki już mniej. Natomiast tak zwana Nowa Unia to Kościół katolicki obrządku wschodniego. Wyznanie się pojawiło w 1924 roku i na tym tle to te relacje były bardzo, bardzo napięte. Prawosławnie traktowali to po prostu jako działalność państwa polskiego, które chce no, osłabić prawosławie. Tak już widzę. Ja na koniec tylko jeden cytat i potem podsumowanie. Dobrze? Aha. Jeden cytat. Tak, cytat taki właśnie, który pokazuje, że te relacje międzywyznaniowe też czasami powodowały pewne zamieszanie. Mianowicie powiat wołkowyski, były ksiądz Kościoła Narodowego Obrządku Wschodniego, obecnie misjonarz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Sergiusz Szwedko, obiecywał, że wyznawcom w swym Kościół Ewangelicko-Reformowany dopomoże do odbudowy gospodarki i zapłaci za nich wszelkie długi. Obietnice takie nie pozostawały oczywiście bez wpływu na powiększenie parafian Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Z chwilą jednakże przybycia do Konnej dwóch pastorów z Wilna celem zorientowania się w sytuacji na miejscu i po wyjaśnieniu włościanom nieprawdziwości czynionych obietnic nastąpiło silne rozgoryczenie i ferment wśród wyznawców, którzy nadto zdezorientowani ciągłymi zmianami wyznań przez duchownego Szwedkę, bo ksiądz rzeczywiście już to było kolejne jego wyznanie, nie wiedzą ostatecznie do jakiego wyznania należą. Więc oczywiście jak najbardziej współpraca, relacje, natomiast no, ludzie prości byli czasami już zdezorientowani. Chcę na koniec już rzeczywiście tylko przeczytać jakieś takie podstawowe ustalenia. Jak powiedziałem, najtrudniejsze były zawsze relacje kościołów z nowymi ich odłamami, na przykład Kościół katolicki i Polski Narodowy Kościół Katolicki. Tu relacje były bardzo, bardzo trudne. I duże to było wyzwanie. Natomiast chcę powiedzieć, że całkiem dobrze radziły sobie z problematyką wyznaniową władze, zarówno centralne, jak i władze samorządowe. Na pewno były błędy ze strony władz, ale jednak dobrze sobie radziły z tą problematyką. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za wygłoszony referat. Ja myślę, że będą pytania pod adresem czy tam Duch Święty nie mógł bardziej zadziałać. Proszę Państwa, każdy referat ma swoje oblicze. Każdy referat no, mógłby być jeszcze bardziej przedstawiany i wtedy by był bardziej dla nas taki do zaakceptowania. Niemniej otwieram dyskusję. Nie chciałbym no, Państwa zagadać, ale czcigodne audytorium też ma swoje prawa. I dlatego też bardzo proszę pod adresem prelegentów, jeżeli są jakieś takie kwestie, to proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę. To może ja się odważę pierwszy. Ja do prelegentów dwóch pierwszych. Mianowicie, gdy chodzi o działanie Ducha Świętego w Kościele, tym Kościele i pierwszych wieków, i tym Kościele współczesnym, bo przecież jest to działalność nieprzerwana. Jest to działalność Ducha Świętego ewidentna dla wierzących. Na jakie aspekty zwracał uwagę Kościół pierwotny, a na jakie aspekty zwracał uwagę Kościół współczesny? I to może nie tylko katolicki, prawda? Bo te aspekty są w wielu wypadkach wspólne.
Jeśli chodzi o Kościół II, III wieku, to w kwestii Ducha Świętego bez wątpienia z taką wartością, o której zresztą tu już była mowa w poprzednim panelu, wartością ważną było proroctwo. Jego zanik, czy zanikanie, bo nie będziemy tutaj udawać, rzeczywiście to zanikanie i ten brak chyba wywołał to, co nazywaliśmy tą reformacją montanistyczną, to znaczy jakaś taka wewnętrzna potrzeba ludu chrześcijańskiego do trwania charyzmatu. A jednocześnie no, pewien proces historyczny wywołujący instytucjonalizację Kościoła. Te dwa fakty szły ze sobą jakby trochę w spak i one wywołały jakby pewne napięcia. To takie moje zdanie. Bardzo proszę.
Pewnie tu można różnie to reinterpretować. Natomiast mam wrażenie, że to, co jest mocno podkreślane, to pewien dynamizm i dynamizm możliwy dzięki przyjęciu działania Ducha Świętego. Nawet ktoś przed konferencją mówił mi o sztywności Kościoła. Rzeczywiście mam przekonanie, że przyjęcie działania Ducha Świętego, docenienie tej różnorodności działania, różnorodności jednocześnie w pragnieniu Boga prowadzenia do jedności, doświadczania jedności, ten dynamizm jest jakimś taką rysem szczególnym. Jednocześnie bez poczucia zerwania. To znaczy duch, jako duch jedności jest duchem, który pozwala na nowość w kontynuacji z tradycją. No tutaj Kościół katolicki będzie tym, który będzie jakoś tak na sztandarach niósł to hasło, ale myślę rzeczywiście, że w tym jest coś z takiego doświadczenia Ducha Świętego, który uzdalnia nas do czegoś, co po ludzku byłoby wręcz niemożliwe. Że widzimy pomimo różnych błędów, przewartościowań, zmiany akcentów, że jest w tym ciągłość. I tu chyba też teologia Ducha Świętego bardzo mocno chce akcentować. Jedność różnorodności i nowość na przestrzeni wieków, w ciągłości.
Ja bym tylko dodał to, że współczesna teologia Ducha Świętego, pneumatologia, posiada wiele także odcieni. Wiadomo, że jeżeli byśmy patrzyli na Ducha Świętego w świetle Tridentinum i w świetle Vaticanum Secundum, to jest diaspora. I dlatego też akcent współczesnej pneumatologii położony jest, tak przynajmniej według konstytucji Lumen Gentium i dekretu o ekumenizmie, na jednoczące działanie Ducha Świętego. Oczywiście ono bazuje na przekazach biblijnych, ono bazuje na przekazach patrystycznych, bo bez tego ani rusz. To są fundamenty. Stąd dwa ujęcia, takie współczesne, trzeba by wziąć pod uwagę. I w Kongara, i Milena. I Milena. To są wiodący pneumatologowie, którzy w teologii katolickiej są takimi nośnymi. To tyle. Bardzo proszę. I czekamy na pytania, dialogowanie z prelegentami, a także i można mnie, do mnie strzelać. Bardzo proszę. Bardzo proszę, księdza biskupa.
Bartosz Ciemniak, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Miałbym pytanie do pana profesora Jana Mironczuka. Czy dotarł pan do informacji, jakie były relacje tych, nazwijmy je, bardziej licznych kościołów, jak Kościół rzymskokatolicki czy prawosławny, do tych mniej licznych? Wspomniał pan, że baptystów było chyba 53, jak dobrze zapamiętałem, jakaś mała liczba. Czy te mniejsze zbory czy wyznania były jakoś marginalizowane, kategoryzowane jako sekty? Bo no, czy dotarł pan do takiej informacji? Dziękuję.
Dziękuję za pytanie. To siedzimy czy wstajemy?
Siedzimy.
Dziękuję za pytanie. Oczywiście, że dotarłem. No jak żeby nie. Są materiały takie, które pokazują również jeden z podrozdziałów, także zachęcam do lektury artykułów, które mamy nadzieję, że się ukażą. I jeden z podrozdziałów właśnie odnosi się do relacji Kościół prawosławny. Najpierw Kościół prawosławny wobec, no nazwijmy to, swoje odłamy, czyli grekokatolicy, znaczy chociaż no, grekokatolicy, dobrze, w każdym razie grekokatolicy to już jest dosyć stara religia, ale pojawiły się nowe, więc mowa o tak zwanej Nowej Unii, to jest wyznanie bardzo nowe wtedy, bo w 1924 roku powstało i również pojawiały się społeczności, które były określane jako sekty. Najbardziej znana to tak zwana sekta Eliasza Klimowicza. Czyli wewnątrz prawosławia również istniały takie grupy mistyczne, które uważały, że są prawdziwymi chrześcijanami, a prawosławie już jest nieprawdziwe. Oczywiście również jest jeden z podrozdziałów odnoszący się do relacji Kościół prawosławny, a wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego. Bo trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki w okresie międzywojennym był odporny na wyznania tego typu. Bardzo rzadko katolicy zmieniali wyznanie na, no, na baptystów na przykład, czy zielonoświątkowców, czy jakieś jeszcze inne. Zdarzały się, ale stosunkowo niedużo. Więc przede wszystkim Kościół prawosławny był drenowany także przez tego typu wyznania, czyli baptystów na przykład, czy zielonoświątkowców. I ta liczba 43, czy tam 6 w 21 roku, ona była liczba nieduża, i ta liczba jednak bardzo szybko rosła. Pod koniec omawianego okresu to już możemy mówić o liczbie około 1000 wiernych wyznań właśnie tego typu ewangeliczno-baptystycznych. Także Kościół prawosławny oczywiście starał się reagować na tę sytuację i prowadził misje wśród, zwłaszcza w parafiach najbardziej zagrożonych. Tutaj wyróżniał się powiat wołkowyski, gdzie Kościół prawosławny prowadził misje wśród swoich wiernych, aby nie ulegali tymże wpływom. Ale za długo mówię. Dziękuję.
Ja mam pytanie do dwóch pierwszych prelegentów, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej, o relacje między, że tak powiem to ogólnie, charyzmatem, przejawianiem się charyzmatów, a kościołem instytucjonalnym. I chciałbym zapytać, czy, bo tak odnoszę wrażenie, że pojawianie się charyzmatów i dzieła Ducha Świętego zawsze wynikało ze świadomego wyboru kościoła instytucjonalnego. I chciałbym nieco więcej usłyszeć, jaka jest wasza percepcja tej wzajemnej relacji. Czy Kościół instytucjonalny reaguje wyłącznie na to, co Duch Święty robi? Czy promuje to? Czy przeszkadza? Chciałbym dowiedzieć się nieco więcej.
Tak, no oczywiście to jest pytanie o rzeczywistość Kościoła, pewien ideał i realizację ideału, prawda? Ja myślę, że dzisiejsza świadomość jest ewidentna, że charyzmaty wzbudza Duch Święty oddolnie, że to nie jest tak, że charyzmaty zstępują nam od głowy w znaczeniu hierarchii, a raczej właśnie od głowy, jako od Jezusa Chrystusa, jedynej głowy Kościoła, przez działanie Ducha Świętego w sercach. I teraz to, co tak szybko zacytowałem w też wystąpieniu, że rola pasterzy jest, by te charyzmaty przyjmować, je rozeznawać, je koordynować. Czyli to jest rola jednocząca bardziej niż bycia źródłem. Jak to w praktyce wygląda, no to różnie bywa, oczywiście. Każdy z nas i z, w przyjęciu charyzmatów i przyjęciu działań Ducha Świętego i w też realizacji danych zadań w Kościele, również tych zadań pasterskich, każdy z nas może być słaby. Natomiast myślę, że na poziomie takiego pragnienia, jakby kierunku drogi, jest to mocno podkreślane dzisiaj, że pomimo napięcia, które istnieje i ten aspekt hierarchicznie charyzmatyczny, on zawsze jest w pewnym napięciu, pomimo tego myślę, że jest droga bardzo owocna wzajemnego słuchania się. I tak pasterze są zobowiązani do słuchania, do recepcji głosu, do przyjęcia charyzmatów wzbudzanych zupełnie niezależnie od nich, ale są wezwani do rozeznawania tych charyzmatów i do badania duchów, nie gaszenia ducha, a do rozeznawania, co pochodzi z Ducha Bożego. Tak samo z drugiej strony charyzmatycy są wezwani do szukania drogi jedności, właśnie też jedności z pasterzami, którzy to niosą odpowiedzialność za jedność wspólnoty ciała. Natomiast to napięcie ewidentnie ono jest i myślę, że ono może być wręcz bardzo zdrowym napięciem, takim dynamicznym.
Tak, wydaje się, księże biskupie, że rzeczywiście to napięcie obserwujemy w II wieku, właśnie w tym dziełku Didache, jakbyśmy sobie mogli przeanalizować. Tam wygląda na to, że takie zapotrzebowanie na tych wędrownych proroków, na to, żeby Bóg mówił do tej wspólnoty, czy do tych wspólnot, żeby ten Duch przemawiał, takie głębokie pragnienie, to znaczy potrzeba. I to w Niepowstąpienie Izajasza, ten apokryf z przełomu pierwszego, drugiego wieku, on też mówi o tym, że z biegiem czasu widzimy jakby utratę dynamiki tego działania proroków, co uznaje się za znak czasu, jako jakby jakiś dowód na to, że koniec świata, bo proroctwa zaczynają się robić coraz rzadsze. Znaczy, że była taka idea jednak, by proroctwa i charyzmaty funkcjonowały i jednocześnie chyba, jak ksiądz biskup pyta o związki właśnie instytucjonalnego Kościoła z tym Kościołem, czy z tymi charyzmatami, to trzeba powiedzieć, że w II wieku u Ignacego, ale też u Polikarpa, a może jeszcze później, byśmy mogli zobaczyć, że istnieje taka myśl, że to biskup jest teraz głównym charyzmatykiem w Kościele. I ta myśl, myślę, że mogła prowadzić do przekonania, że charyzmaty są w samym episkopacie, niekoniecznie w ludzie. Ale tego nie da się udowodnić dla II wieku, wręcz przeciwnie. Właściwie ta obecność charyzmatów, to, że tam Ireneusz czy inni mówią o tym, że widzieli, że słyszeli, że są i że nie wiążą tego z biskupem. To chyba tam raz Atanazy wspomina, że słyszał o jakim biskupie, co prorokował. Większość to byli po prostu świeccy, jak możemy się zorientować. Więc to pragnienie działania Ducha Świętego w Kościele II, III wieku jest ewidentne.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może bym, jeżeli mi wolno, do trzeciego prelegenta. Wyznania chrześcijańskie i wzajemne relacje w tamtym okresie, prawda, drugiej RP. Przecież ci, którzy pamiętają te czasy, to wiedzą, że wykorzystywano poszczególne tradycje wyznaniowe i nastawiano jednych na drugich. Dlatego też to trzeba wziąć pod uwagę. Może to nie wynika z dokumentów, ale przez to może i te relacje takie bardziej ludzkie mogłyby być pogłębiane, gdyby nie ten lęk, który towarzyszył przez cały okres II RP. To takie małe dopowiedzenie.
Jakieś inspiracje polityczne się zdarzały, oczywiście choćby przez to, że na przykład Polski Narodowy Kościół Katolicki był wspierany przez PSL Wyzwolenie albo przez PPS, ale mimo wszystko nie uważam, że nie aż tak bardzo. Często, jak to się mówi, strach ma wielkie oczy. Często przypisuje się drugiej stronie, że jakieś są jakaś zmowa, jakiś sił, które promują dany ruch. Wydaje się, że główną przyczyną były po prostu problemy wewnętrzne w kościołach, zarówno katolickim, jak prawosławnym, jak i ewangelicko-augsburskim. Po prostu wewnętrzne problemy, nieodpowiadanie na pewne potrzeby społeczne, ludzkie, powodowało rozwijanie się określonych stron, określonych wyznań. Te wyznania, które rzeczywiście były więcej, że tak powiem, miały większe wsparcie polityczne, no choćby no na przykład ta nowa Unia, czyli obrządek słowiański, one się po prostu rozpadły, czyli przyszła władza w 1939 roku radziecka i po prostu to wyznanie się rozmyło zupełnie. Czyli tam, gdzie była polityka, to po prostu nie było wytrzymałości wyznań. Natomiast tam, gdzie przetrwały te wyznania, to mimo wszystko ja poszukiwałbym jakby problemu nie w inspiracjach, tylko w wewnętrznych problemach kościołów. Ja pamiętam taką wypowiedź, kiedyś pisałem o Świadkach Jehowy. I mój znajomy, bliski pastor mówi, pójdziesz do Świadków Jehowy? Przecież oni są w błędzie. Więc ja mu powiadam, no tak, z taką postawą to ty nie masz po co w ogóle iść i rozmawiać. Ja nie rozmawiam z nimi o teologii, tylko rozmawiamy o kwestiach historycznych. Więc myślę, że dużo czyni takie jakby przypisywanie drugiej strony jakichś złych intencji czy złego pochodzenia. Przede wszystkim widziałbym to jednak w kryzysie, czy w pewnych niedomaganiach kościołów, powstawanie takich właśnie grup. Myślę, że dzisiaj współcześnie też to samo widzimy. Tak czasami ze smutkiem widzę przypisywanie stronie drugiej jakichś złych, prawda, intencji i złego kierownictwa. A to po prostu wynika z tego, że no, kościół dany no, ma swoje słabsze strony.
Ja dziękuję bardzo wszystkim prelegentom, którzy rzeczywiście przygotowali poważne artykuły, ale my się do nich dobierzemy, jak będziemy mogli je przeczytać. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zabierali głos. Ponieważ czas mija, oddaję głos organizatorowi.
Dziękujemy serdecznie księże profesorze, szanowni prelegenci.